psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuzo Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji kontynuujemy temat psio dziecięcy. Tym razem jednak opowiem o tym, jak powinna wyglądać poprawna relacja dziecka z czworonogiem. Bez względu na to, czy to jest nasz pies, skater znajomych, czy zwierzak spotkany na spacerze. Zapraszam już za chwilę.
Koty i inne kłopoty.
Pies to jedno z najczęściej kupowanych zwierząt domowych, szczególnie jeśli mamy dzieci. Z założenia ma on uczyć odpowiedzialności oraz sumienności. Dziecko wtedy rzekomo lepiej się chowa, ale w przypadku mało odpowiedzialnych rodziców, traktujących psa jako środek do uzyskania, w cudzysłowie, lepszego dziecka, wątpliwym jest, czy jest to dobre dla samego psa. Stało się wręcz tradycją, że musi być on przyjacielem człowieka, musi być wdzięczny za to, że poświęca się mu czas. Znowu, tak jak mówiłam już w poprzedniej audycji, króluje antropocentryzm. Człowiekowi wydaje się, że zwierzę musi być bezwzględnie w stosunku do niego lojalne, nieagresywne, a tym samym bardziej, tym bardziej też takie zwierzę, które sami stworzyliśmy, czyli stworzyliśmy gatunek pies domowy, udomawiając go kilka tysięcy lat wcześniej. 61 8 6 5 4 6 5 4. Audycja jest nadawana na żywo. Jeżeli macie pytania dotyczące swoich psów lub kotów, albo macie adopciaka i chcielibyście opowiedzieć jego historię, no to zapraszam, łapcie za telefony. W przerwie przed chwilką dzwonił do mnie pan Darek i opowiedział mi o swoich dwóch adoptowanych psach. No i okazało się, że właśnie dwa psy były adoptowane z rodzin, które miały dzieci i w stosunku do których te psy zachowały się nieodpowiednio. Dodam, że pan Darek sam ma dzieci, no i z odpowiednim traktowaniem psiaków udało się. Psy nie były agresywne, niemiłe. Jeden z psów po prostu na dzieci swojego pierwszego opiekuna skakał do tego stopnia, że kilka razy je poprzewracał. No duża rasa, niedobrana dobrze do ogniska domowego. No i niestety pies wylądował w kojcu, skąd zabrał, uratował go pan Darek. No a drugi pies też bardzo nieprzyjemny w stosunku do dzieci, no ale te dzieci go po prostu cały czas traktowały jak zabawkę. Więc pan Darek również pojechał zresztą ze swoimi własnymi dziećmi odebrać tego psiaka i dzisiaj już jako 7-letni pies ma swoje miejsce cały czas w domu pana Darka. Człowiek ma bardzo, bardzo duży problem z interpretacją zachowań psa, a w większości przejawów oporu, niechęci, odmowy czy agresji wiąże on z agresją, z obaloną już dawno temu teorią dominacji, a więc chęcią przejęcia przez psa roli samca alfa w stadzie. Jakie zachowania są zaliczane do tak zwanych dominacyjnych? Każda niechęć albo agresja w stosunku do opiekuna, brak motywacji do ćwiczeń. Pies nie chce niczego robić, nie chce pozwolić na to, żeby w jakiś sposób na siłę się prowadzić. To też ma być w tym momencie pies dominujący. Taki pies dominujący też ciągnie na smyczy, skacze na nas, na dzieci, na gości. Je przed właścicielem, czy też żebra, szczególnie żebra w tym wypadku dzieciom, tak zabiera im, szczególnie takim maluszkom dwuletnim, które już są nauczone siedzenia w krzesełku, taki pies zabiera, to jest już dominant totalny. Wchodzi, czy też wychodzi przez drzwi jako pierwszy, przepycha się przed dzieckiem, prawda, też dominant straszliwy, chce przejąć tutaj władanie, szczególnie w pokoju dziecięcym. Kładzie się przy drzwiach, czy w drzwiach, wręcz blokując niby wejście opiekunom, czy dzieciom do konkretnych pomieszczeń, wchodzi na kanapy, no gryzie po rękach, znaczy gdzieś tam w mieszkaniu, czyli załatwia się w mieszkaniu, wchodzi łapami na właściciela i tak dalej, tych zachowań można by było wymieniać więcej, można by je mnożyć, bo co historia, to inna opowieść, inne zachowanie. Natomiast każde z tych zachowań może mieć zupełnie inne podłoże behawioralne niż jest opisane przez tych ludzi lubiących teorię dominacji i właśnie nie jest związane z chęcią przejęcia nad nami kontroli przez psa. Nie ma bowiem czegoś takiego jak samiec alfa, beta, gamma. Co więcej, większość problemów behawioralnych u psów jest wywołane przez człowieka, obecnego przewodnika psa albo byłych właścicieli, ewentualnie obcych, ponieważ pies na przykład nie był pod naszą kontrolą, był na ogrodzie i ktoś na przykład nauczył go, że lepiej jest być agresywnym w stosunku do obcych osób, no na przykład dlatego, że ta obca osoba uderzała kijem w płot albo denerwowała psa w jakikolwiek sposób, nie wiem, rzucając w niego jakimiś przedmiotami, strasząc go, krzycząc, tupiąc na niego. Rozumiem stwierdzenie, że pies jest tylko psem. Podkreślam, rozumiem. Tak samo jak my jesteśmy tylko ludźmi i każdy z nas ma inny charakter, inny poziom cierpliwości. Każdy człowiek różni się od siebie, podobnie charakterem różni się każdy pies. Natomiast określenie pies jest tylko psem najczęściej używają ludzie, którzy nie potrafią wyjaśnić, dlaczego zwierzę zachowało się tak, a nie inaczej. Wyjaśnieniem jest właśnie to powiedzenie: pies to pies. Pies ma instynkt, pies to zwierzę, pies jest nieprzewidywalny, a to nie do końca jest prawda, ponieważ to my kreujemy zachowanie u psów i my nie potrafimy odczytać informacji, jakoby pies niektórych rzeczy po prostu nie chciał, żebyśmy względem niego wykonywali. Niestety wina za pogryzienia najczęściej spada na psa, szczególnie jeśli pogryzł dziecko, a nie na nieodpowiedzialnego właściciela. Tym sposobem powoli przechodzimy sobie do części związanej właśnie z atakami psów na ludzi. Badania naukowe bowiem pokazują, że większość osób, które w przeszłości zostało pogryzione przez psa, zostało zaatakowane w wieku dziecięcym. Dlaczego? No, dzieje się tak dlatego, że dzieci nie potrafią odczytywać emocji psa. Tego w sumie nie potrafi też sporo dorosłych, no ale dzieci to już wybitnie nie potrafią. No i nie umieją ocenić jego siły. Ja sama pamiętam, jak będąc dzieckiem, bez strachu podchodziłam do dużych, bezpańskich psów. Wtedy ich było troszeczkę więcej w latach 90. Pamiętam, jak w wieku 10-12 lat złapałam wielkiego białego owczarka, który komuś uciekł, no a wezwani przez sąsiadkę policjanci bali się go ode mnie przejąć. I strach oczywiście był uzasadniony, no ale ja jako dziecko się nie bałam, bo w moich oczach każdy pies był przyjazny. Psy są super, psa fajnie mieć. Bardzo chciałam mieć wtedy psa. Podobnie jest w przypadku naszych dzieci. One również nie zdają sobie wielokrotnie sprawy z zagrożenia, jakie może nieść za sobą kontakt, szczególnie z bezpańskim psem, albo psem sąsiada przez płot, którego ma. No i chociaż bezdomnych psów w miastach już nie ma, w przeciwieństwie właśnie do lat 90., to zdarza się, że komuś pies ucieknie, natrafi na jakieś chętne do pogłaskania dziecko, no albo na przykład pies będzie samopas na ogrodzie. Mamy szerokie luki w płocie, dziecko może spokojnie włożyć tam rękę, psa pogłaskać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby w odpowiedni sposób nasze dzieci uświadamiać, że obcych psów, szczególnie jeżeli nie ma przy nich nikogo, absolutnie głaskać nie wolno.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy sobie o dzieciach i psach. Przed przerwą opowiedziałam wam trochę o teorii dominacji, która została obalona na szczęście przez własnego twórcę zresztą. Powiedziałam, dlaczego w ten sposób nie można interpretować zachowań psa. Powiedziałam też o tym, że dzieci nie potrafią do końca odczytywać zachowań psa, jego intencji, jego emocji. Nie potrafią też ocenić jego siły, dlatego bardzo ważne jest to, żeby pilnować dzieci, jeżeli w okolicy pałętają się jakieś bezpańskie psy, no i uświadamiać je, że obcych psów nie wolno dotykać, o czym jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Najpierw jednak opowiem trochę o sygnałach uspokajających, o sygnałach, które są związane z lękiem oraz sygnałach, które są związane z agresją, bo tak naprawdę mamy trzy rodzaje sygnałów. Przedtem jednak opowiem trochę o mimice pyska, ponieważ pies posiada 32 mięśnie głowy, dzięki którym potrafi wytworzyć szereg grymasów i bardzo specyficznych min, podobnych do ludzkich zresztą. Obraz psiego pyska może wyrażać smutek, cierpienie, może wyrażać niechęć, gniew, wściekłość, radość, ekscytację i wstręt oraz obojętność. Dla osób niewprawionych w tych obserwacjach, szczególnie w przypadku psów, najłatwiejsza do rozróżnienia będzie oczywiście mimika związana z agresją, smutkiem oraz radością. Natomiast, i to nie jest takie oczywiste. Mało kto wie na przykład, że psy uśmiechają się również, kiedy są silnie zestresowane. Tutaj przy rozróżnieniu trzeba brać pod uwagę nie tylko sam uśmiech psa, ale też to, jak wyglądają jego oczy. Czy są one raczej smutne, czy są bardzo szeroko otwarte, podekscytowane. Zależy nam też na zwracaniu uwagi na położenie uszu oraz napięcie mięśni na całej głowie tak naprawdę, ponieważ taki uśmiechający się pies przede wszystkim może nam mówić, że jest w bardzo, bardzo wysokim stresie i przed chwilą na przykład biegł przez kilka kilometrów i jest zmęczony po prostu, albo na przykład zdarzyło się przed chwilą coś bardzo, bardzo stresującego, no albo na przykład też taki pies na przykład źle fizycznie się czuje, boli go żołądek. Psi uśmiech jest też często niestety prekursorem do wymiotów. A pies na co dzień używa różnego rodzaju sygnałów do komunikacji ze światem. Opowiada dzięki nim o swoim nastroju zarówno innym zwierzętom, jak i nam, przewodnikom. Przypominam, że są to sygnały, natomiast ich prawdziwa intencja jest ściśle zależna od kontekstu, a więc sytuacji, w jakiej pies znajduje się wraz ze wszystkimi jej szczegółami. Pierwszą grupą, o czym już wcześniej wspominałam, są sygnały uspokajające. Pies za ich pomocą przekazuje nam, że chce uniknąć konfliktu. Może je wysyłać w przypadku, gdy nie chce, żeby jakieś zdarzenie miało miejsce albo było kontynuowane. Może również za ich pomocą przekazać drugiemu psu albo człowiekowi, że nie jest dla niego zagrożeniem. Z reguły jednak przy ich użyciu zwierzę prosi drugą stronę o więcej przestrzeni. I tutaj w stosunku do dzieci zwróćmy uwagę, czy kiedy dziecko podchodzi do psa, pies na przykład odwraca głowę, oblizuje się i mlaszcze, mruże oczy albo na przykład ziewa, to może sygnalizować, że nie do końca podobało mu się na przykład, w jaki sposób dziecko do niego podeszło. Być może podbiegło, co było dla psa stresujące. Być może wyciągnęło w stosunku do niego rękę, co mogło się kojarzyć z tym, że ta ręka dotknie pyska psa, czego on nie będzie chciał. Może się wiązać z tym, że bardzo często, kiedy pojawia się dziecko, pies jest wysoce pobudzony i on też tego nie lubi. Pamiętajmy, że psy śpią dziennie nawet do 16 godzin, z czego około 8 śpią w nocy, raz w nocy się też budzą, a resztę w dzień. Jeżeli mamy kilkoro dzieci i nawet jeżeli te dzieci są nauczone tego, żeby pies psa no raczej nie dotykać albo żeby go raczej nie budzić, to jeżeli jest ich kilkoro, no to niestety my nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy faktycznie ten pies nie jest dotykany. Musimy zapewnić takiemu psu w tym wypadku odpowiednie pomieszczenie, w którym będzie mógł sobie odpocząć, podczas gdy dzieci będą się bawiły, tak żeby po prostu one go non-stop nie zarabiały, ponieważ może się to wiązać na przykład z agresją w stosunku do innych dzieci, które do nas przyjdą, albo agresją do ludzi na zewnątrz, z różnymi problemami behawioralnymi. Dlaczego? Dlatego, że życie na bardzo wysokich emocjach powoduje problemy behawioralne i dotyczy to zarówno ludzi, jak i zwierząt. Inne sygnały uspokajające to odwracanie wzroku, siadanie, czy też na przykład stawanie bokiem lub siadanie jest też taką informacją: proszę wolniej, proszę się tak do mnie szybko nie zbliżać, albo jestem bezpieczny, możesz do mnie podejść. Stawanie tyłem albo unoszenie łapy też jest sygnałem uspokajającym, szczególnie jeżeli na przykład mamy psa, który koło nas siedzi, albo my usiedliśmy sobie obok psa lub nasze dziecko i pies podaje mu łapy, jednocześnie odwracając głowę, oblizując pyszczek. To oznacza: proszę, nie dotykaj mnie, ja tego sobie nie życzę. Takie podawanie łapy wcale nie jest związane z tym, że pies umie podawać łapę i wita się z naszym dzieckiem. Podawanie łapy, kiedy dziecko podejdzie do psa, usiądzie koło niego albo zacznie go przytulać, jest informacją: odsuń się ode mnie, nie chciałem takiego kontaktu. My jako rodzice musimy nauczyć się odczytywać tego typu zachowań u psa. Czasami taką sytuacją, gdzie pies informuje, szczególnie szczeniak informuje że nie chce kontaktu, jest stawanie w bezruchu na szerokich łapach. Dlaczego szeroki rozstaw łap ma tutaj znaczenie? Ponieważ to daje stabilizację, szczególnie szczeniakowi, którego łapy nie są jeszcze do końca stabilne. Taki szczeniak mówi, proszę, nie dotykaj mnie, ja nie chcę, boję się, że się przewrócę. Natomiast wiele dzieci nie będzie na to zwracało uwagi. My też. Nauczmy się jako odpowiedzialni rodzice czytać te sygnały. Jeżeli na przykład dziecko goni psa, pies gdzieś tam zostaje przyłapany na rogu pokoju, dziecko ucieka, pies wykonuje pozycję do zabawy i gdzieś tam się razem dotykają i nie jest to bardzo silnie nachalne ze strony dziecka ani psa, no to jak najbardziej to jest zabawa. To też nie jest tak, że nie można się w żaden sposób z psem bawić i że do zera ograniczamy kontakt z dzieckiem, natomiast musi to być cały czas pod naszą jurysdykcją. Pamiętajmy też, że kładzenie się na plecach i odsłanianie brzucha nie jest informacją pogłaszcz mnie po brzuszku. Bardzo często jest związane z sygnałami związanymi ze strachem. Są to sygnały, które są wysyłane przez psy niepewne i trzeba podkreślić, że również w skrajnych sytuacjach mogą prowadzić do ataku. Takie odkładzenie się na plecach i odsłanianie brzucha oczywiście nie zawsze będzie sygnałem związanym ze strachem. Może być też sygnałem uspokajającym na zasadzie zobacz, ja wcale nie chcę zrobić ci krzywdy. Natomiast wszystko zależy od tego, jak wygląda reszta ciała psa. Jeżeli nasz pies kładzie się na plecach, cały jest w bezruchu, widzimy, że ma silnie napięte mięśnie, głowę odwraca, próbuje w ogóle nie łapać z nami kontaktu wzrokowego, jednocześnie się oblizuje, to jest informacja dla nas, nie dotykaj mnie, nie chcę dotyku, proszę nie dotykaj mnie. Natomiast błędna interpretacja tego zachowania może prowadzić nawet do ugryzienia dziecka. Inne sygnały związane ze strachem, niska postawa ze znacznym przechyleniem ciężaru ciała na tył. Trochę tak jakby pies chciał od tego dziecka się odsunąć. Podkulony ogon, przygarbione ciało. Bardzo często też ostre dyszenie w tym momencie. Pamiętajmy też o uszach, które są skierowane do tyłu. Niektórzy to żartobliwie nazywają, że uszy są jak samolotowe skrzydła złożone, tak? Kładzenie się na plecach, to już mówiliśmy, nagłe, niekontrolowane oddawanie moczu czasami może się pojawiać. Nie tylko dlatego, że piesek się cieszy. Jeżeli dziecko go wystraszy i pies się załatwi, szczególnie szczeniak, no to nie ma tutaj powodu, moi drodzy, do śmiechu. Pies się przeraził i to jest kolejny krok do tego, żeby dzieci, no niekoniecznie nasze, ale inne, były nienawidzone przez tego psa w przyszłości, niestety. Sygnałem związanym ze strachem może być też oczywiście odsłonięte zęby mogą być to szczeki, skowyty, głośne piski, w tym również takie ostre i zajadłe. To też jest informacja, boję się, przestań, a niekoniecznie jest to związane z tym, że pies, nie wiem, jest podekscytowany i się cieszy. Chociaż taka nadmierna ekscytacja w przypadku kontaktów psiodziecięcych powinna być po prostu przez nas cały czas, te kontakty powinny być przez nas po prostu cały czas kontrolowane. Kolejny typ sygnałów to sygnały demonstracyjne. Są to sygnały, za których pomocą pies chce wyrazić chęć rywalizacji, na przykład konkurencji o zasoby. Mogą też być wykorzystywane tutaj tak zwane próby siły pomiędzy osobnikami. Każdy pies wysyła te sygnały zarówno w wieku szczenięcym, jak i dorosłym. Oczywiście największą ich ilość jednak obserwujemy u młodych psów podczas wzmożonej aktywności hormonalnej. Ostatecznością w użyciu tych sygnałów jest atak zwierzęcia, ponieważ są one też często związane z rozdrażnieniem i z agresją. Są to takie sygnały jak na przykład ukłon i próby przepchnięcia, czyli pies pochyla się przed dzieckiem i próbuje go staranować. To nie jest dobry objaw i nie jest to zabawa. Kładzenie się w pozycji sfinksa i podbieganie do drugiego psa na spacerze. Czyli pies nam się kładzie, obserwuje drugiego psa, wbija w niego wzrok, a kiedy ten pies podejdzie, to on do niego podbiega i go przepycha. To też raczej nie jest nic przyjemnego, szczególnie w stosunku do drugiego psa. Kładzenie łapy na plecach drugiego osobnika, to w przypadku psów na wybiegach, też nie jest to związane z żadną dominacją, ale jest to informacja, zobacz, ja jestem silny, ciekawe co z tym zrobisz. Jeżeli chodzi o dzieci, bardzo trzeba uważać na takie sytuacje, kiedy pies podchodzi na wprost, szczególnie na pięty, bardzo mocno przechylony do przodu. Pozycja wysoko na łapach, klatka piersiowa i głowa wysunięte do przodu i patrzenie prosto w oczy. Jest to typowo grożąca sytuacja, gdzie pies mówi: nie podchodź do mnie, bo mogę nie wytrzymać i zrobić ci krzywdę. Szczególnie jeżeli pies przy okazji pokazuje zęby, warczy albo silnie szczeka. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej kontynuujemy temat psich sygnałów.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj o dzieciach i psach. Przed przerwą opowiedziałam wam o sygnałach, które wysyłają nasze psy w stosunku do nas, do dzieci, do innych psów. My jako dorośli mamy problem z odpowiednią interpretacją choćby 20% właśnie przed przerwą opisanych przeze mnie sygnałów, które pies na co dzień wyraża, a co dopiero dziecko. Badania profesora Adama Miklosiego zawarte w książce Family Dog Project pokazują, że dzieci poniżej 6 roku życia odbierają wyszczerzone w gniewie zęby psa jako uśmiech, co bardzo często doprowadza do pogryzień. Musimy pamiętać, że to my, dorośli, odpowiadamy za bezpieczeństwo w relacji naszego dziecka z psem oraz naszego psa z dzieckiem. To, że pies nie protestuje atakując, oznacza, że nie atakuje, nie oznacza, że każdy kontakt malucha z czworonogiem jest dla niego bezbolesny. Niestety sami doprowadzamy do sytuacji, w których pies pierwszy raz zaatakuje dziecko. Z reguły przewodnicy takiego psa stwierdzają, że zawsze był miły, nic na to nie wskazywało. Natomiast pies ciągnięty za uszy, przeduszany przez ciężar dziecka, co moment przytulany, popychany, szarpany, czy po prostu traci w pewnym momencie cierpliwość, a każdy ma swoją dozę cierpliwości, nawet pies. Dlatego teraz przejdziemy sobie do sekcji psio dziecięce BHP, ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć, a profilaktyka pogryzień opiera się przede wszystkim na szanowaniu przestrzeni psa, a więc nie pozwalaniu dziecku na taki kontakt z psem, który będzie stwarzał w jego oczach sytuację zagrożenia. Nie pozwalaniu psu na zbyt nachalny kontakt z dzieckiem, bo to uczy zwierzę, że nie mamy nad nim kontroli i że może ono robić, co chce. Szczególnie w przypadku szczeniąt i młodych psów. Musimy pamiętać, że nie każde dziecko lubi być lizane po rękach, twarzy. Co więcej, niektóre dzieci mają uczulenie na białka w ślinie tych zwierząt. Ponieważ człowiek najłatwiej uczy się na błędach, omówię największe błędy w relacjach człowiek-pies, które mogą doprowadzić do ataku zwierzęcia na dziecko. Pierwszy błąd to przytulanie. Przytulanie, każdy chętnie przytula swojego psiaka, każde dziecko chętnie przytuli psa, którego przed chwilą dostało od swoich rodziców. Natomiast przytulanie dla psa nie jest niczym przyjemnym, o czym mówiłam przy okazji poprzedniej audycji, w której mówiłam dlaczego my traktujemy psy jak nasze dzieci. Przytulanie dla psa jest związane nie z miłością i z jakąś sympatią, z zaufaniem. Takie przytulanie poprzez ściskanie jest dla psa informacją: nie szanuję twojej przestrzeni i absolutnie nie powinno być wykonywane. Jeżeli mamy dużego psa, który lubi się przytulać, przychodzi, wyciera się w nas, staje nam gdzieś na nogach, czy opiera łapy o nasze ramiona, to jest jak najbardziej okej, bo to jest na zasadach naszego psa. Ja tutaj podkreślę, że chodzi o takie nachalne przytulanie, szczególnie jeżeli idzie ono od dziecka. Druga sprawa to kładzenie dziecka na psie. To można zauważyć na wielu filmikach w internecie, gdzie ludzie kładą niemowlaki na ciele dziecka. Psy spetryfikowane, całkowicie zdezorientowane, wiedzą, że nie mogą zrobić krzywdy dziecku, ponieważ najczęściej zostały do tego przymuszone, nauczone pod presją, że nie wolno, bo inaczej stanie ci się krzywda. Więc nie ruszają się, nie reagują. Trzecia sprawa to dosiadanie psa przez dziecko. Pies nie jest koniem, nawet jeżeli to jest dog niemiecki. Oczywiście, jeżeli ktoś oglądał W pustyni i w puszczy, oczywiście czytał, oglądał, no to tam była Saba, którą dosiadała dziewczynka, tak, główna bohaterka. Natomiast absolutnie nie można tego przekładać na nasze życie. Nawet jeżeli pies ma 80 kilo, a nasze dziecko 15, nie kładziemy dziecka na psie i dziecko nie jeździ na psie. To nie jest coś, co moglibyśmy tutaj w jakikolwiek sposób usprawiedliwić. Że dziecko jest lekkie i co z tego? Pies nie jest do tego przyzwyczajony i na pewno nie jest to dla niego komfortowe. Jest on oczywiście w stanie utrzymać dziecko na sobie, ale nie jest to komfortowe. Ciągły dotyk, podążanie za psem, podnoszenie psa. Bardzo często słyszę, nie, ale moje dziecko jest nauczone tego, że nie wolno psa dotykać, nawet podnosić, tak, bo to nie jest nic dla niego miłego, że nie wolno mu przeszkadzać, jak śpi. Natomiast te dzieci ciągle za psem, czy dziecko ciągle za psem chodzi, ciągle próbuje je dotykać. Nawet jeżeli jest miły dotyk, no ale niech pani zobaczy. Ono dotyka w sposób delikatny, tak? Tylko wyobraźmy sobie, że mieszkamy w jakimś domu z kilkoma osobami i jedna osoba ciągle za nami chodzi i nas dotyka, jeszcze mówi w niezrozumiałe dla nas języku i my nie potrafimy sprawić, żeby ta osoba przestała, bo jeżeli jesteśmy w stosunku do niej niemili, to przychodzi jej mama na przykład i mówi, że tak nie wolno. Także my jesteśmy pod presją, nie wolno nam zareagować, ale tamta osoba ciągle podchodzi i nas dotyka. To nie jest absolutnie nic miłego i dla psa również nie jest to miłe. Przeszkadzanie psów w odpoczynku. Tutaj chyba nie muszę przypominać tego, co mówiłam na samym początku i co często w audycjach podkreślam. Nie wolno w ten sposób z psem postępować. Absolutnie nie. Wchodzenie do legowiska psa, szczególnie przez maluszki. Mamy na przykład, nie wiem, Amstaffa, wielką klatkę i przychodzę na konsultację, no bo synek bardzo często wchodzi do tej klatki i oni sobie tam razem odpoczywają. Nie! Klatka powinna być dla psa bezpiecznym miejscem. I nawet jeżeli nasz pies lubi, kocha, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, nasze dziecko, to on musi mieć miejsce, do którego to dziecko mu nie wejdzie. Jeżeli teraz nic z tym nie robi, poza tym, że wysyła mu sygnały, które są delikatne, których dziecko i my też nie odczytuje, no to w pewnym momencie, jak dziecko na przykład stanie się bardziej natarczywe, pies zacznie pokazywać zęby i my się wtedy dopiero obudzimy z tak zwaną, kolokwialnie mówiąc, ręką w nocniku. Siódma sprawa to nadmierne niepokojenie psów starszych i schorowanych. Absolutnie, jeżeli mamy psiego seniora, urodziło nam się dziecko i dziecko na przykład, nie wiem, może już nie tyle co się urodziło, co jest nowe w naszej rodzinie, ma około 2-3 lata i chodzi za tym psem, bo ten pies jest spolegliwy, delikatny, spokojny, on nic nie zrobi. On to nic nie zrobi, on jest miły. Też przychodzę do takich mieszkań i czasami mi się zdarza, że nie przychodzę absolutnie w sprawie dziecka. Przychodzę do jakiegoś starszego małżeństwa, które mają starszego psa, no i gdzieś w domu też kręci się maluch, ponieważ jest to dom wielorodzinny. No i taki, ten maluch w trakcie konsultacji podchodzi do psa, ciągnie go za uszy, gdzieś tam próbuje go denerwować, atakować, swoimi zabawkami dotykać. Co chwilkę robi aja, aja pieskowi. Babcia oczywiście wtóruje, tak, aja, aja pieskowi zrób. Absolutnie to nie jest dobre dla naszego psa. Ja wiem, że bierzemy tutaj pod uwagę, no tak, ale on nie reaguje, bo on już nie ma siły reagować. Czy my jako, nie wiem, 80-paroletni ludzie mielibyśmy siłę reagować na, nie wiem, dziecko, które byłoby zbyt silne i niewychowane? No absolutnie nie. Więc taki starszy pies, tym bardziej nie mając chwytnych łapek, nie będzie w stanie temu dziecku powiedzieć, pokazać, że on sobie tego nie życzy w inny sposób niż w pewnym momencie poprzez ugryzienie naszego dziecka. I też znowu wtedy nam się oczy otworzą. Zabieranie zabawek, gryzaków z pyska, przeszkadzanie w jedzeniu to kolejna rzecz, na którą my jako rodzice pozwalamy. Na szczęście to jest coraz rzadsze i najczęściej niestety tutaj ten błąd popełniają dorośli, a nie ludzie, natomiast musimy dzieci nauczyć. Nie wolno niczego trzymać, kiedy trzyma to w pysku pies, chyba że jest to szarpak, który dorosły zamontował psu, dziecko trzyma z drugiej strony pod pełną kontrolą rodzica. Mówimy tu o młodszych dzieciakach. Jeżeli chodzi o gryzaki, jeżeli chodzi o jedzenie, pies absolutnie w tym momencie musi być poza zasięgiem dzieci. One nie mogą podchodzić, nie wiem, na pół metra, pochylać się i wskazując na psa, mówiąc, a co ma piesek? Nie, bo dla psa taka sytuacja też jest presją. To jest tak, jakbyśmy zamówili sobie jedzenie w restauracji i przyszedłby kucharz z kuchni i cały czas stałby nad nami i pytał nam się, czy jest dobre jedzenie, ale na pewno panu smakuje, a tu nie za gumowate, a tutaj nie za twarde. No nie, to byłaby dla nas również sytuacja, która byłaby stresowa i nieprzyjemna. My potrafimy się lepiej hamować, ponieważ myślimy abstrakcyjnie. Potrafimy niektóre rzeczy w inny sposób ze środowiska pobierać i je przetwarzać, informacje. Natomiast pies działa instynktownie. Jeżeli będzie mu to przeszkadzało, to po prostu takie dziecko zostanie zaatakowane. Dotykanie okolic pyska psa, zbliżanie twarzy do głowy takiego psiaka również będzie tutaj strasznym przewinieniem. To również będzie bardzo szybko powodowało to, że pies po prostu dziecko zaatakuje. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej opowiem już, jak powinien wyglądać taki bezpieczny kontakt dziecka z psem.
Psy, koty i inne kłopoty.
Jak powinien wyglądać bezpieczny kontakt z psem? No po pierwsze, ścisła kontrola rodzica, szczególnie w przypadku najmłodszych dzieci. Pies powinien mieć miejsce umożliwiające mu swobodne obejście dziecka w przypadku, kiedy na przykład to dziecko sobie swobodnie po domu chodzi. Czyli absolutnie nie mogą się te dwa osobniki spotykać w jakimś wąskim korytarzu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mówimy tu o momencie bez naszej jurysdykcji. Wyznaczamy czas dla psa, szczególnie w przypadku szczeniąt. Najlepiej jest w tym wypadku zakupić kojec, dzięki któremu dziecko nie będzie miało bezpośredniego dostępu do pupila. Bierzemy pod uwagę tylko aktywności przyjemne dla obu stron, czyli nie ubieramy pieska w ciuszki, nie malujemy pieskowi paznokci, nie staramy się, nie wiem, bawić z pieskiem w doktora, nie ubieramy go w jakieś rzeczy, czy nie dajemy dziecku zabawkowego stetoskopu i nie pozwalamy na tego typu zabawy, oczywiście różnego rodzaju, tu podałam tylko przykłady. Dużo lepiej będzie organizować takie zabawy, w których będzie uczestniczyło i jedna, i druga strona, ale które dla obu stron będzie przyjemne. Na przykład wyszukiwanie smakołyków. Chowamy dla dziecka cukierka na wyższym poziomie, dla szczeniaka, dla psa jakiegoś smakołyka na niższym poziomie. Możemy zrobić mapę pomieszczenia, pochować, podać dziecku albo jeżeli jest młodsze, razem z nim i z psem poszukać łakoci. To jest taka ode mnie dla was propozycja. Bardzo ważna w przypadku kontaktu z psem jest rola rodzica. W kontakcie z psami oni powinni być wzorem do naśladowania, przewodnikiem w trakcie wykonywania przemyślanych i konsekwentnych zachowań. Dzieci uczą się przez obserwacje, powielają postawy i podejście. Nie oczekujmy, że od ledwo chodzącego niemowlaka, nie oczekujmy od ledwo chodzącego niemowlaka, że będzie w stosunku do psa delikatny. To my pokazujemy dziecku, jak kontrolować swój dotyk, nawet w przypadku, jeżeli mamy malucha, tak? Możemy mu pokazać, zobacz, pies tak lubi, tak nie lubi. Nawet jeżeli dziecko tego na razie do pewnego stopnia nie rozumie, to powielanie czynności też będzie pokazywało mu, o, w taki sposób warto się w stosunku do psa zachować. Wybieramy zabawy, które będą przyjemne, zarówno dla psa, jak i dla dziecka. To już mówiłam wcześniej, czyli zabawa z myślą o psie, w której uczestniczy zadowolone dziecko, a nie zabawa z myślą o dziecku, która silnie stresuje psa. Szanujemy zdanie właścicieli psów spotkanych na rodzinnych meetingach albo na spacerze, czyli pozwalamy dziecku na kontakt z psem tylko za pozwoleniem i na warunkach wyznaczonych przez jego opiekunów. Bądźmy konsekwentni, ustalmy jedne kody dostępu dla wszystkich. Jeżeli ustalamy, że czegoś nie robimy, na przykład nie karmimy psa przy stole, nie drażnimy się z psem, to my jako dorośli też się do tego stosujemy, a nie zobacz, tata się może bawić tak z pieskiem, ale ty nie możesz. Nie, tak nie robimy. Po prostu bawimy się w taki sposób, jaki będziemy chcieli, żeby dziecko też bawiło się z psem. Kolejna sprawa. Nauczajmy delikatności oraz szacunku, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Zarówno u nas, w domu, u gości, czy też na spacerze. No i pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania. Jest to bardzo istotna rzecz, zarówno w stosunku do małego dziecka, jak i w stosunku do naszego czworonoga. Nie pozwalamy na kontakt z każdym miłym, obcym psem. To też jakby będzie bardzo fajne w stosunku do naszych czworonogów, nie tylko do dziecka. Nawet nasz domowy pupil zresztą ma granice wytrzymałości. Zmęczenie diametralnie zmienia zachowanie nawet najbardziej przyjaznych psów i to też musimy wiedzieć. To jest bardzo, bardzo ważne. I teraz ostatnia rzecz. Dla kogo jest pies? Czyli jak przygotować czworonoga na w rodzinie z dzieckiem. Biorąc do domu psa, musimy pamiętać, że po pierwsze, pies nie jest zabawką. Nie wolno nam obarczać dziecka poniżej 12 roku życia takimi obowiązkami jak samodzielnie wyprowadzanie psa na spacery albo szkolenie i wychowanie psa. Jeżeli to jest duży pies, to i dziecko powyżej 12 roku życia nie może z nim wychodzić na spacery. Duży pies, czyli powyżej 12-15 kilo. 12-latek nie będzie w stanie utrzymać psa, który waży 15-19 kilo i jeszcze je ciągnie, bo takie dzieci też zdarza mi się obserwować na zewnątrz i one po prostu przewracają się, pies je ciągnie w kierunku innej osoby z jego psem. Pies należy do rodziny, ale nie tylko do jednej osoby. Pies należy do wszystkich, więc nie zwalamy na nikogo wszystkich obowiązków. Pies jest żywym, odczuwającym ból i emocje zwierzęciem, takim samym jak my ludzie. Jest członkiem rodziny, przyjacielem, który spędzi z wami około 15 lat. Jest oczywiście wsparciem przy wychowaniu dziecka, uczącym je odpowiedzialności i konsekwencji i delikatności, pod warunkiem, że my w odpowiednim sposób wyznaczamy granice zarówno dla jednej i drugiej strony. Także, moi drodzy, podsumowując, pies nie jest zabawką. Trzeba bardzo pilnować tego, w jaki sposób pies wysyła w stosunku do naszego dziecka i do nas sygnały. Jakie to są sygnały? Polecam wam książkę Sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktów. To jest pozycja dla każdego, szczególnie kto ma w domu dziecko. Zresztą to dziecko, tą książkę można też dziecku przeczytać. Jest bardzo krótka, albo jeżeli dziecko jest starsze i potrafi czytać, dać do obejrzenia. Tam jest też dużo zdjęć. Podkreślam jeszcze raz. Sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktów. Autorką jest Turit Rugas. Ewentualnie Psie przykazania. Tutaj niestety autora nie pamiętam, ale jeżeli wpiszecie sobie w internet Psie przykazania, idealna książka dla młodszych dzieci, którym będziemy po prostu, młodszych i starszych w sumie dzieciaków, takich około 12 roku życia jak najbardziej też, którym możemy to przeczytać albo zainteresować ich, żeby sami tę książkę przeczytali. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że audycja wam się podobała. Zresztą sądząc po ilości telefonów w przerwie, wydaje mi się, że jak najbardziej. Tak, a ja zapraszam was za tydzień oczywiście znowu na godzinną audycję Psykoty i inne kłopoty. No i w każdy poniedziałek, środę i piątek na ciekawostki ze świata zwierząt po 11:20. Dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam was serdecznie i życzę miłego weekendu. Zuza Ogrodowczyk.